niebawem po drodze.
Szanowni Państwo, dzisiaj znów w programie postaramy się z naszym gościem udowodnić, że z prawem jest nam zawsze po drodze. Mariusz Piestrak przed mikrofonem. Witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego prawniczego programu. Temat dzisiejszy dotyczy właściwie każdego z nas. Porozmawiamy dziś o rodzinie, a przede wszystkim o małżeństwie, ale małżeństwie z punktu widzenia prawa rodzinnego. Mecenas Aleksandra Dyja w naszym studiu. Pani mecenas, czym jest małżeństwo z punktu widzenia prawa?
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, małżeństwo to jest pewien związek. Kobieta i mężczyzna mogą chcieć zawrzeć związek małżeński i wstępują w ten związek poprzez złożenie jednoczesnego, zgodnego oświadczenia. I przez taki właśnie akt, pomijając oczywiście pewne kwestie formalne, konieczność zebrania pewnych oświadczeń, w ten sposób dwoje ludzi może zawrzeć związek małżeński, mając dwóch świadków, i po prostu już taki związek małżeński stanowi.
Ja też sięgnę do takich kwestii, które no oczywiście są dyskutowane od czasu do czasu w naszym kraju, no i też w prawodawstwie europejskim i światowym. Zaczęło się, przynajmniej tak jak mi się wydaje, od 2000 chyba pierwszego roku w Holandii. Tam ta definicja małżeństwa się zmieniła i za Holandią poszło kilka innych krajów, ale póki co u nas mamy tą definicję taką, powiem, elementarną, podstawową, że małżeństwo to jest związek dwóch ludzi, czytaj, kobiety i mężczyzny.
Oczywiście tak jest nasza definicja, nawet w artykule pierwszym kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest mowa o kobiecie i mężczyźnie, którzy wstępują w związek małżeński, bądź to przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, bądź przed osobą duchowną.
Właśnie, my tutaj przede wszystkim operujemy prawem rodzinnym, czyli nie tym prawem kanonicznym, tak, mówimy tutaj o naszej jurysdykcji. Proszę nam powiedzieć, co jest potrzebne, żeby zachować tę ważność małżeństwa, bo jak się okazuje, czasami małżeństwo może zostać uznane za nieważne.
No owszem, przede wszystkim trzeba się udać do Urzędu Stanu Cywilnego i tam już tak naprawdę pani bądź pan, pracownik Urzędu Stanu Cywilnego pokieruje po odpowiednie zaświadczenia. Będzie się trzeba było udać chociażby do parafii, która jest jakby parafią macierzystą, po pewne zaświadczenie, które mówi nam o tym, że dana osoba chociażby już wcześniej nie wstąpiła w związek małżeński. Jest to też związane z tym, czy taki ślub ma być ślubem kościelnym, czy ma to być ślub tylko cywilny, bo na gruncie prawa rodzinnego, opiekuńczego oczywiście możemy zawrzeć ślub kościelny, który będzie ważny w świetle prawa rodzinnego, opiekuńczego i będzie skutkował zawarciem związku małżeńskiego w świetle prawa. Także tam jakby ta osoba odbierze też pewne oświadczenia od małżonków, które nam pozwolą jakby na posiadanie pewnego zaświadczenia świadczącego o tym, że my możemy wstąpić w związek małżeński, że na przykład nie ma bigamii chociażby. Mhm.
U nas najczęściej mamy do czynienia z tak zwanym ślubem konkordatowym, tak? Czyli tym ślubem, który, przepraszam, w wielkim moim uproszczeniu łączy jednocześnie ślub cywilny z ślubem kościelnym.
No dokładnie, tak jest.
Natomiast pytanie mam takie, a co z tymi osobami, które chciałyby zawrzeć tylko i wyłącznie małżeństwo z punktu widzenia właśnie tego ślubu cywilnego? Czy mogą je zawrzeć poza Urzędem Stanu Cywilnego?
Faktycznie są teraz takie zmiany i spotyka się możliwość, już jest taka możliwość, żeby zawrzeć taki związek małżeński przed urzędnikiem stanu cywilnego, ale poza urzędem stanu cywilnego i taka możliwość istnieje, takie śluby się już widuje.
Mhm. Czyli tak czy siak, jak gdyby to małżeństwo musi być poświadczone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Tak, przed urzędnikiem stanu cywilnego musi być oczywiście to miejsce, które zachowuje pewną powagę, to z całą pewnością. Taki ślub można zawrzeć i jest to ślub po prostu cywilny.
Aha, czyli nie takie do końca warunki jak w amerykańskim Las Vegas.
No nie badałam tego tak głęboko, powiem szczerze. Sama też zawierałam związek małżeński standardowo, także nie chciałabym bardziej w tą tematykę wnikać.
Pani mecenas, przepraszam, że wchodzę na takie wątki, ale to chyba istotne, bo często no, życie weryfikuje te stosunki małżeńskie, biorąc pod uwagę stosunki majątkowe małżonków. Myślę sobie, delikatny wątek, Dlatego chyba tym bardziej należałoby nieco przybliżyć naszym słuchaczom, jak wyglądają właśnie te kwestie związane chociażby z tym, co do tego małżeństwa wnosimy. Mówię tutaj o tym majątku. Tutaj pojawiają się oczywiście tematy, mam wrażenie, znów coraz popularniejsze w ostatnich latach, jak intercyza, no ale właśnie też wspólność albo rozdzielność majątkowa małżonków.
Jak najbardziej. Małżeństwo niesie za sobą pewne skutki, między innymi związane właśnie z majątkiem małżonków, ponieważ to, co my wnosimy do małżeństwa, już wstępując w związek małżeński, możemy przecież jakiś pewien stan majątkowy posiadać i my dalej zachowujemy to jako swój majątek osobisty. Innymi słowy, jeśli zawierając związek małżeński jako panna, kawaler, posiadamy pewną nieruchomość, powiedzmy, czy jakiś samochód, to dalej będzie należało do majątku osobistego i jeśli my nic sobie, żadną umową tego nie uregulujemy, to wtedy dalej będzie to majątek osobisty. Natomiast jeśli małżonkowie w trakcie małżeństwa coś nabędą, to będzie to już co do zasady majątek wspólny.
Mhm. I jest Czyli to... jak gdyby wychodzimy z założenia, że ten majątek nabyty w trakcie tego pożycia małżeńskiego, to jest ten majątek, który, no powiedzmy, wypracowały obie osoby, tak? W sensie mężczyzna, kobieta, jak już definiowaliśmy, czyli, tak. Czyli obaj małżonkowie.
Dokładnie tak, natomiast to jest jakby główna zasada, dlatego że jeśli małżonkowie z własnych dochodów, a dochody zarobki, to jest też majątek wspólny, jeśli już jesteśmy w małżeństwie, razem coś kupią, nabędą nieruchomość, samochód, bądź jakikolwiek inny składnik majątkowy, to jest to faktycznie już dana rzecz, która wchodzi w skład ustawowej małżeńskiej wspólności i to jest nierozerwalne. My to wtedy, małżonkowie to mają niejako razem. Oni nawet nie są współwłaścicielami, tylko mają to na wspólność. Nie mają nawet w tym, to jest jakby takie, trudno sobie to jakby może wyobrazić, natomiast kiedy posiada się dom w małżeństwie, to się posiada go po prostu wspólnie. Tak to działa, ale jeśli by przyjąć, że któryś z tych małżonków, wstępując w związek małżeński, posiadał już jakiś majątek osobisty, na przykład działkę pod miastem, i tą działkę sprzedał i za te pieniądze zakupił inną nieruchomość, to będzie to pewien substrat, czyli jakby zamiana tego majątku osobistego na kolejny znowu majątek osobisty. Także dlatego mówię co do zasady, bo nie każda rzecz nabyta w trakcie małżeństwa będzie należała wspólnie do obojga małżonków. I na przykład takim majątkiem może być darowizna, bo jeżeli ktoś daruje tylko jednemu z małżonków, to ta darowizna, ten przedmiot darowizny wejdzie do majątku osobistego. Natomiast jeśli ktoś daruje obojgu małżonkom łącznie, wówczas to wchodzi w skład majątku wspólnego. Także też nie jest to taka prosta kwestia. Czasem trzeba to zbadać.
To wydaje mi się zupełnie odwrotnie jest w sytuacji, kiedy na przykład jeden z małżonków będzie miał ochotę na zaciągnięcie jakiegoś zobowiązania, choćby wzięcie kredytu.
No to powiem w ten sposób. Obecnie, mówiąc o obecnie obowiązującym prawie, a mówię tutaj od stycznia 2005 roku, o ile dobrze pamiętam, małżonkowie zaciągając jakieś zobowiązanie, są traktowani, jakby zaciągali go wspólnie wtedy, kiedy jeden zaciąga, a drugi małżonek o tym wie. Natomiast jeśli jeden z małżonków zaciąga jakiś kredyt bądź pożyczkę i nie jest to wykorzystywane na dobro rodziny, mówiąc kolokwialnie, nie na chleb, na wyżywienie, bądź też na jakieś inne uzasadnione potrzeby rodziny, ale powiedzmy, upraszczając, na jakieś zbytki danego małżonka, to jeśli drugi małżonek nie wyraził zgody na taką pożyczkę bądź kredyt, nie odpowiada. I wówczas taki pożyczkodawca bądź też inny wierzyciel nie może dochodzić z majątku wspólnego.
Czyli tutaj pewnie jest znów problem związany z udowodnieniem tej wiedzy bądź niewiedzy tego drugiego małżonka.
Teraz to już jest dużo dużo łatwiejsze dla małżonka, który nie wyraził zgody, niż dla wierzyciela. Dlatego, że kredyty, jakiekolwiek może długi, może w ten sposób zaciągnięte przed styczniem 2005 roku, obciążałyby małżonków wspólnie wówczas, gdyby wierzyciel udowodnił, że dana osoba jest w związku małżeńskim. Upraszczając, wystarczyłoby tak naprawdę przedstawić akt ślubu. Natomiast obecnie, żeby wierzyciel mógł na przykład dochodzić z nieruchomości, która jest wspólna, ale kiedy dłużnikiem jest tylko jeden małżonek, musiałby posiadać pisemną zgodę drugiego małżonka. Więc tutaj już tak naprawdę większym jakby problemem dochodzenia do, jak tutaj pan pyta o dowody, ma po prostu wierzyciel, bo wierzyciel musi mieć taką właśnie zgodę. Jeśli jej nie posiada, to nie może egzekwować z majątku wspólnego małżonków.
Wbrew temu, co pani powiedziała przed momentem, nie zawsze traktujemy ten majątek osobisty jako ten majątek, który tak naprawdę jest nienaruszalny, w tym sensie, że nie będą z niego dochodzone roszczenia w sytuacji zaciągnięcia tych wspólnych zobowiązań przez małżonków. Pani mecenas, więc jeszcze te dwa pojęcia, które pojawiają się bardzo często po przecinku, ale czy znaczą to samo? Intercyza i rozdzielność majątkowa.
Jak najbardziej potocznie mówiąc o rozdzielności majątkowej, mówi się po prostu intercyza. Natomiast rozdzielność majątkowa, inaczej potocznie intercyza, to jest po prostu umowa między małżonkami. Małżonkowie mogą postanowić, bądź przed ślubem, bądź nawet w trakcie trwania małżeństwa, na każdym jego etapie, żeby ustanowić między sobą rozdzielność majątkową i od chwili, kiedy ta rozdzielność majątkowa zostanie ustanowiona, już wtedy samodzielnie niejako dysponują swoim majątkiem, czyli znowu jakby mamy tą sytuację, która była przed ślubem, ale oczywiście nie możemy pominąć etapu, kiedy mieliśmy jednak tą wspólność, bo może być sytuacja, kiedy oboje ludzi wstępuje w związek małżeński, posiada swój pewien majątek osobisty, później wstępując w związek małżeński nabywają pewien majątek na wspólność właśnie tą małżeńską, majątkową, po czym na pewnym etapie swojej drogi z różnych przyczyn postanawiają zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową i wtedy znowu te majątki są osobiste i pewien majątek jakby już jest na współwłasność w tym momencie i mogą go podzielić, a dalej nabywane majątki już nabywają oddzielnie. I taką rozdzielność majątkową można, to jest po prostu umowa, którą się zawiera, ale już notarialnie, bądź też, jeśli jedna tylko ze stron chce tej rozdzielności majątkowej, a druga ze stron nie chce jej takiej umowy zawrzeć, to taki małżonek, który taką rozdzielność majątkową chciałby posiadać, po prostu musi złożyć odpowiednie pismo do sądu i już na drodze postępowania sądowego takiej rozdzielności dochodzić, gdzie, uwaga, można również dochodzić takiej rozdzielności z datą wsteczną. Przykładowo, jeśli powiedzmy jakiś małżonek dowiedział się o tym, że jego żona bądź mąż no od pewnego czasu, powiedzmy, nabiera jakichś kredytów, pożyczek, zaciąga długi, a też, bo musi to być jakaś sytuacja wyjątkowa, powiedzmy małżonkowie żyli w rozłączeniu, w odrębnych nawet już taka jakby separacja faktyczna między nimi nastąpiła, no to może wystąpić o właśnie taką rozdzielność z datą wsteczną.
Pani mecenas, podsumujmy, bo jak się okazuje, nie jest chyba tak w życiu do końca łatwo z tym, w cudzysłowie, bogatym mężem, bo jeśli ten bogaty mąż wniesie do tego małżeństwa, nazwijmy to wielki, cenny posag, to wcale nie oznacza, że ta żona będzie miała do niego 50% praw. Z drugiej strony, jeśli potem małżonkowie postanowią o zawarciu rozdzielności majątkowej, no to też te dobra będzie można podzielić, ten majątek będzie można podzielić zgodnie z tym, w jaki sposób one na przykład trafiły do tego małżeństwa, albo też jak ustalą to między sobą małżonkowie.
A to może nie do końca, może też zacznijmy od tego, że nie tylko bogaty mąż, może być też bogata żona,
oczywiście,
prawda? Natomiast już tak całkiem serio, to o czym pan mówi, to jest tak naprawdę podział majątku. I dzielić majątek możemy już w trakcie małżeństwa, trwania tego małżeństwa, pod warunkiem, że mamy tą właśnie rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Jeśli mamy tą rozdzielność majątkową ustanowioną w trakcie trwania małżeństwa, to możemy ten wspólny majątek podzielić, ale dzielimy wspólny majątek, a nie majątek osobisty. I teraz ten podział majątku będzie polegał na tym, że strony będą postanawiały, co zrobić z poszczególnymi składnikami wchodzącymi w skład tych ich właśnie wspólnego majątku. Jeśli na przykład będzie to, upraszczając, jedna nieruchomość, to strony mogą postanowić, że ta nieruchomość przypadnie mężowi, będzie musiał spłacić swoją żonę, bądź też odwrotnie. Natomiast to, o czym pan mówi, że ktoś mógł wnieść więcej do tego małżeństwa, to wydaje mi się, że pyta pan o nakłady, bo może być tak, że jedna ze stron bardziej przyczyniła się do tego, że ten stan majątkowy stron jest na pewnym poziomie. Natomiast nie należy tego rozpatrywać zero-jedynkowo, a mianowicie w ten sposób, że powiedzmy, powiedzmy, jeden z małżonków zarabiał pieniążki, a drugi z dziećmi, no gdzieś tam jego wkład w małżeństwo polegał na tym, że zajmował się dziećmi, dlatego że przyczynianie się do jakby dla dobra rodziny, to również wychowanie dzieci,
no właśnie, to nie
zajmowanie się rodziną.
Pieniędzy.
Oczywiście, że nie.
Więc można powiedzieć, że prawo, przynajmniej polskie prawo, docenia tutaj tą pracę domową.
Naturalnie, że
to,
tak.
To, co często niedoceniane przez inne działy prawa, o chociażby, myślę sobie, systemy emerytalne.
No tutaj już może nie będziemy schodzić na ten temat, natomiast na gruncie prawa rodzinnego, opiekuńczego faktycznie musiałoby dojść do jakiegoś, powiedzmy, trwonienia majątku przez jedną ze stron, bądź inne jakieś rażące sytuacje, żeby sąd mógł orzec o tym, że tutaj no, te udziały w tym majątku są jednak inne niż równe.
Szanowni Państwo, dzisiaj w programie Z prawem po drodze tematyka majątku, małżeńskiego majątku. Można by powiedzieć, że dobrze by było mieć takie problemy, czyli ten wielki majątek, który ewentualnie chcemy między sobą dzielić. Natomiast oczywiście w ramach podsumowania naszej audycji warto powiedzieć o tym, że małżeństwo, bo od tego zaczęliśmy, to z punktu widzenia przynajmniej polskiego prawa związek mężczyzny i kobiety zawarty w formie tak naprawdę umowy. No i co, szanowni Państwo, życzę, żeby te Państwa umowy trwały w takim razie jak najdłużej. Moim i Państwa gościem dzisiaj w programie Z prawem po drodze była mecenas Aleksandra Dyja. Myślę, że do tematu jeszcze powrócimy.
Dziękuję Państwu serdecznie. Z mojej strony pozostało mi życzyć, aby właśnie te Państwa majątki były jak największe i żeby nie istniały przyczyny, aby ten majątek małżeński trzeba było dzielić. Dziękuję bardzo.
Mariusz Piestrak, do usłyszenia w kolejny poniedziałek po godzinie 14:10.
Po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza.